Lekcja siódma. 18 maja. Klucze do rodzinnej jedności. Tekst pamięciowy. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ewangelia Jana 17, 21. Życie rodzinne przypada na różne okresy w życiu różnych osób. Dla matki i ojca pojawienie się dzieci w rodzinie oznacza wielką zmianę, która wpłynie na resztę ich małżeńskiego życia. Dla dzieci oczywiście przyjście na świat jest także wielką zmianą. Dzieci, przeszedłszy przez różne etapy życia, opuszczą dom rodzinny, założą nowe rodziny i będą miały swoje dzieci. Zarówno rodzice, jak i dzieci, zmagają się w rodzinie z tym samym problemem, grzeszną naturą, która czyni zachowanie jedności w rodzinie wielkim wyzwaniem, najłagodniej mówiąc. W Jezusie na krzyżu cała ludzkość została pojednana z Bogiem i ze sobą nawzajem. Zobacz list do Efezjan 2, 13-16. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z murą nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. List do Kolosan 1, 21-23. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Ale na praktycznym codziennym poziomie musimy przyjąć osobiście łaskę Chrystusa, która jedynie może zapewnić rodzinną jedność tym, którzy szukają jej przez wiarę. Ta rzecz musi być codziennym doświadczeniem w naszym życiu. Na szczęście dzięki łasce Chrystusa to doświadczenie jest w naszym zasięgu. Niedziela. 12 maja. Chrystus w centrum. Jakiej ilustracji używa Paweł, by przedstawić nową jedność istniejącą między ludźmi w Chrystusie? W jaki sposób Chrystus uczynił z dwojga jedność? Zobacz list do Efezjan 2, 11-22. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z murą nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. A także list do Galatów 3, 28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Krzyż Chrystusa usuwa bariery dzielące ludzi. Mury oddzielały czcicieli Boga w jerozolimskiej świątyni, mężczyzn od kobiet, Żydów od niedożydów. Opisując jedność Żydów i niedożydów w Chrystusie, Paweł użył słownictwa, które tak samo odnosi się po podziałów istniejących między narodami, grupami ludzi, warstwami społecznymi i płciami. aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. List do Efezjan 2:15. Oto dobra nowina, która pomaga małżeństwom doświadczyć w pełni jedności w małżeństwie określonej jako jedno ciało. Także przez wiarę w Chrystusa od dawna podzielone rodziny mogą doświadczyć pojednania. Cytowanie wersetów biblijnych o jedności w Chrystusie to jedno, ale doświadczenie tego, co opisują, to coś zupełnie innego. Jakich praktycznych zmian dokonuje Chrystus w nas, by uzdolnić nas do doświadczenia jedności i wspólnoty, jakie zostały nam obiecane? Zobacz list do Rzymian 6:4-7. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim krzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Drugi list do Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. List do Efezjan 4:24-32. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Narysujcie duże koło, a z jego obwodu linie biegnące w kierunku środka. Im bardziej te linie zbliżają się do tego punktu, tym bardziej zbliżają się do siebie. Im bardziej zbliżamy się do Chrystusa, tym bliżej jesteśmy jedni drugich. Między ojcem a synem, między mężem a żoną, stoi Chrystus, pośrednik, niezależnie od tego, czy potrafią go rozpoznać, czy nie. Nie ma już dla nas innej drogi do drugiego człowieka jak przez Chrystusa, przez Jego słowo i nasze naśladowanie. Jak blisko środka tego kręgu znajdują się Twoja rodzina i Twój zbór? Co musi nastąpić, by więzi między ludźmi były takie, jak powinny być? Poniedziałek. 13 maj. Jedność dzięki Jego miłości. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. Pierwszy list do Tesaloniczan 3:12. Jezus modlił się do Ojca, by Jego wyznawcy byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 17:22. Podsumuj, co Jezus miał na myśli, wypowiadając te słowa. Zwróć uwagę zwłaszcza na rolę miłości niezbędnej do osiągnięcia jedności. W tej modlitwie Jezus miał na myśli jedność swoich wyznawców. Doświadczenie miłości typu agape jest niezbędne dla tej jedności. Agape to biblijne słowo oznaczające miłość Boga. Użyte zostało ono w tej modlitwie Jezusa i wielu innych miejscach Nowego Testamentu. Taka miłość jest częścią natury Boga i charakterystyczną cechą wyznawców Jezusa. Miłość Boża nie jest naturalna dla grzesznego ludzkiego serca. Staje się ona udziałem człowieka, gdy Jezus mieszka w nim przez Ducha Świętego. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Ewangelia Jana 15:12. Apostoł Jan, który zapisał te słowa, nie był niegdyś miłym człowiekiem, ale żądnym władzy, krytykanckim i porywczym. W późniejszym okresie swojego życia pamiętał, jak Jezus miłował go pomimo tych wad. Miłość Jezusa stopniowo zmieniała Jana, uzdalniając go do pokochania innych na płaszczyźnie chrześcijańskiej jedności. Po latach apostoł napisał: miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Pierwszy list Jana 4:19. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Pierwszy list Jana 4:11. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 13:4-8. Spróbuj zastąpić słowo miłość swoim imieniem. Czy pasuje ono dobrze do tych słów? Poproś Jezusa, by przez Ducha Świętego wpisał w ciebie te cechy miłości. Do jakich zmian może cię poprowadzić Duch Święty, abyś osiągnął ten chrześcijański ideał? Pierwszy list do Koryntian 13:4-8. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Wtorek. 14 maja. Samolubstwo, niszczyciele rodziny. Gdyby odrzucić pychę i egoizm, w 5 minut znikłaby większość trudności. Nasza ludzka natura została skażona przez grzech. Chyba najlepszym dowodem tego skażenia jest przekleństwo w postaci samolubstwa. Wydaje się, że rodzimy się jako egoiści. Widzimy egoizm już u małych dzieci, których zasadniczą i naturalną cechą są pragnienia związane z realizacją ich potrzeb. Ja. Daj mi to. Moje. Gdy dorastamy, ta cecha przejawia się na rozmaite nieprzyjemne sposoby, zwłaszcza w rodzinie. Oczywiście, Jezus przyszedł, by to zmienić. Jego słowo obiecuje nam, że dzięki niemu nie musimy być zdominowani przez tę niszczącą cechę charakteru. Jego całe życie jest doskonałym przykładem, co znaczy życie bez egoizmu. W takim stopniu, w jakim naśladujemy jego sposób życia, pokonujemy skłonność do życia wyłącznie dla samych siebie. Przeczytaj podane fragmenty Nowego Testamentu. Co mówią one o niesamolubnym życiu? List do Filipian 2:3-5. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Pierwszy list Jana 3:16-18. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Zgodnie z tym, co napisała Ellen White w przytoczonym powyżej cytacie, jeśli pycha i egoizm zostaną odsunięte na bok, wielu problemów można będzie uniknąć natychmiast, zanim się pogłębią i doprowadzą do paskudnych sytuacji. Wszyscy członkowie rodziny, a zwłaszcza rodzice, muszą być oczyszczeni z tego grzechu u stóp krzyża, największego objawienia niesamolubności we wszechświecie, nawet jeśli to oznacza potrzebę ciągłego przychodzenia pod krzyż na kolanach w modlitwie i w wierze oraz we łzach i w pokorze. Ile czasu spędzasz pod krzyżem Jezusa, walcząc z egoizmem pojawiającym się w tobie? Jak Ewangelia Mateusza 7:16 pomaga ci stwierdzić, czy spędzasz pod krzyżem Jezusa dość czasu? Środa. 15 maja. Uległość. Jakiej rady udziela Paweł w kwestii pokory i służby w różnych relacjach społecznych? Zobacz list do Efezjan 5:21. Jak taka postawa przyczynia się do jedności w Kościele? Dlaczego jest ważna także w rodzinie? Zobacz list do Efezjan 5:22-6:9. List do Efezjan 5:21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. List do Efezjan 5:22-6:9. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zaś samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Słowo ulegać znaczy, dobrowolnie i pokornie stawiać siebie niżej od innych. Ta szczególna postawa zaczyna się od Chrystusa, zobacz Ewangelia Mateusza 20, 26-28. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Ewangelia Jana 13, 4-5. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. List do Filipian 2, 5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I cechuje wszystkich, którzy są napełniani Jego duchem. Zobacz list do Efezjan 5, 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Do takiej uległości motywuje ludzi bojaźń Chrystusowa. Wzajemność w ofiarności była i jest rewolucyjną chrześcijańską nauką w dziedzinie więzi społecznych. Ożywia ona duchową rzeczywistość, w której wszyscy bez wyjątku są jedno w Chrystusie. Zasada domowników. Testem chrześcijańskiej uległości jest życie rodzinne. Jeśli zasada uległości działa w rodzinie, to będzie też wyraźnie działać w zborze. Paweł przechodzi więc natychmiast od ogólnego przedstawienia zasady uległości do jej zastosowania w rodzinie. W list do Efezjan 5, 22-6, 9 apostoł nawiązuje do trzech rodzajów więzi najpowszechniej występujących w społeczeństwie, a jednocześnie najbardziej nierównych. Intencją nie jest wzmocnienie istniejącego porządku społecznego, ale wykazanie, jak kultura wiary w Chrystusa działa, gdy jest połączona z radykalnie odmienną, ale dobrowolną i wzajemną uległością wierzących. Dlaczego Paweł konsekwentnie zwraca się przede wszystkim do tych, którzy byli społecznie słabsi w ówczesnej kulturze, żon, dzieci i niewolników sług? Wypisz zwroty związane z uległością każdej z tych grup. List do Efezjan 5, 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. List do Efezjan 6, 1. Dzieci, Bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. List do Efezjan 6:5. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Ci, którzy mają większe prawa społeczne, mężowie, rodzice i właściciele niewolników, są zawsze wymieniani na drugim miejscu. Otrzymują oni przy tym wskazówki przeciwne panującej kulturze. Wskazówki te musiały dziwić wierzących żyjących w pierwszym wieku naszej ery. Wyrównywały one jednak grunt wokół krzyża Chrystusa i otwierały drogę do prawdziwej jedności doświadczanej na płaszczyźnie międzyludzkich relacji. Czwartek. 16 maja. Życie w miłości, którą ślubujemy. Spójność i jedność rodziny zależą od poświęcenia i zaangażowania się jej członków, co zaczyna się od zaangażowania małżonków we wzajemną troskę o siebie. Niestety, historia biblijna jest pełna przykładów niedotrzymanych ślubów, zawiedzionego zaufania i braku poświęcenia tam, gdzie należało je okazać. Jednak Pismo Święte zawiera także przykłady zwykłych ludzi, którzy z Bożą pomocą okazywali oddanie przyjaciołom i bliskim, dotrzymując swoich obietnic. Przyjrzyj się wymienionym poniżej rodzinom i oceń poziom ich zaangażowania. Jak wzajemne oddanie mogłoby zostać zwiększone w przypadku niektórych z tych rodzin? Co motywowało poświęcenie okazywane w innych rodzinach? Poświęcenie się rodzica dla dziecka. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 33:12-14. A potem rzekł, ruszajmy w drogę i chodźmy, a ja pójdę z tobą. Odpowiedział mu Jakub, Pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe, muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień, zginie całe stado. Niech Pan mój jedzie naprzód przed sługą swoim, a ja będę ciągnął powoli, w miarę jak nadąży bydło, które jest przede mną, jak nadążą dzieci, aż dojdę do Pana mego do Sejru. Druga Księga Mojżeszowa 2:1-10. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę? Mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Poświęcenie się rodzeństwa. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 37:17-28. A na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją mówiąc jeden do drugiego. Oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go, i wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiejmy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu, wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Poświęcenie się dla rodziny, zobacz Rut 1, 16-18. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój lud mój, a Bóg twój to Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. Rut 2, 11-12, 20. A Boaz odpowiedział jej, mówiąc, opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę, i swoją ziemię, w której się urodziłaś, i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej, niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych zaś dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi, mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. Rut 3, 9-13. Zapytał więc, kto to jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. A on na to, błogosławionaś ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy. Nie uganiałaś się za młodzieńcami ani biednymi, ani bogatymi. Nie kłopocz się teraz, córko moja, uczynię dla ciebie, cokolwiek sobie życzysz, wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Prawdą jest, że jestem twoim wykupicielem, lecz jest jeden wykupiciel jeszcze bliższy ode mnie. Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni, lecz jeżeli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, jako żyje Pan. Śpi do rana. Poświęcenie się w małżeństwie, zobacz Księga Ozeasza 1, 2-3, 6-8. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź. Weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani im nigdy nie przebaczę. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. Gdy poświęcamy się dla kogoś, jak w małżeństwie, czy adoptując dziecko, musimy dobrowolnie pogodzić się ze zmianą naszych wyborów w przyszłości i zrezygnować z czegoś w naszym życiu. Przepisy prawa mogą ograniczać negatywne zachowania, ale małżeństwo i więzi rodzinne wymagają miłości, aby mogły rozkwitać. Co dla ciebie osobiście oznacza obietnica zaangażowania się Jezusa? Jakiego poświęcenie dla ciebie powinno wpływać na twoje oddanie dla Niego, twojego współmałżonka, twoich dzieci i współwierzących? Zobacz list do Hebrajczyków 13, 5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Piątek. 17 maja. Do dalszego studium. Jedność najważniejszym zadaniem. Pierwszym zadaniem chrześcijan jest utrzymanie jedności w rodzinie. Im ściślej członkowie rodziny będą spojani ze sobą, tym bardziej budującym i pomocnym będzie wpływ, jaki ojciec, matka i dzieci będą wywierać poza domem. Tajemnica rodzinnej jedności. Powodem rozdwojenia i niezgody w rodzinach i w Kościele jest odłączenie się od Chrystusa. Zbliżyć się do Chrystusa oznacza zbliżyć się do siebie nawzajem. Tajemnica prawdziwej jedności w Kościele i w rodzinie nie leży w dyplomacji ani w zarządzaniu, ani w wysiłkach w celu pokonania trudności, choćby tych było dużo, lecz w łączności z Chrystusem. Pytania do dyskusji. 1. Omów siły w Twoim społeczeństwie przeciwdziałające rodzinnej jedności. Jakie praktyczne rozwiązania możesz zaoferować rodzinie, która zmaga się z tymi negatywnymi wpływami? 2. Czy w Twoim zborze jest rodzina, która niedawno się rozpadła? Jeśli tak, co możecie zrobić, by pomóc członkom tej rodziny w tym trudnym czasie? 3. Omów kwestię uległości. Jak należy ją rozumieć w chrześcijańskim kontekście? W jaki sposób zasada uległości bywa nadużywana? 4. Jakie zasady rodzinnej jedności można zastosować także w kwestii jedności Kościoła?